Dzień dobry wszystkim Państwu. Gościem w studiu jest dzisiaj Krzysztof Kolany, ekonomista, główny analityk portalu bankier.pl. Dzień dobry Panu.
Dzień dobry, witam Państwa.
Przechodzimy z tematem trudnym. Rada Polityki Pieniężnej ogłosiła kolejną podwyżkę stóp procentowych. To już 9. podwyżka z rzędu. Spodziewał się Pan takiego ruchu, że coś takiego się stanie?
Tak, decyzja była, powiedziałbym, powszechnie oczekiwana, czyli że będzie to podwyżka o 75 punktów bazowych do poziomu 6% w przypadku stopy referencyjnej. Także tym razem nie było zaskoczenia, ponieważ na poprzednich posiedzeniach Rada lubiła zaskakiwać. Miesiąc temu miała być podwyżka o 100 punktów, było 75.
Czyli powinniśmy się z tego cieszyć? W jaki sposób?
Cieszyć? No to zależy, w jakim kto jest położeniu. Jak ktoś jest mocno zadłużony, to pewnie się nie cieszy. Ale jeśli ktoś ma oszczędności i chce je ulokować na jakiś sensowniejszy procent, to pewnie się cieszy. Także pamiętajmy, że tu punkt widzenia zależy od punktu siedzenia.
A ile takich podwyżek będzie nas czekać przy 14% inflacji? Teraz oczywiście. Jakiego scenariusza możemy się spodziewać?
Uczciwie mówiąc, to tak naprawdę nie wiadomo, bo to zależy od rozwoju sytuacji. Natomiast ja mogę powiedzieć, jaki jest w tej chwili konsensus wśród ekonomistów, co do czego większość ekonomistów na rynku jednak się zgadza, to jest to, że ta inflacja powinna nam osiągnąć cykliczne maksimum w najbliższych miesiącach tak naprawdę. Czy to będzie lipiec, czy sierpień, czy wrzesień, czy może troszkę później. No w każdym razie wszyscy liczą, że jest to kwestia najbliższych miesięcy.
A ile wyniesie ta inflacja?
A tego to nie wiadomo.
A zobaczmy, co się.
Tak, oczywiście, że są przewidywania. No mówimy o poziomie 15-20%. Tak naprawdę bardzo wiele zależy od tego, co się będzie działo z cenami paliw, które w tej chwili no, po prostu szaleją na całym świecie. Mamy absolutnie rekordowe notowania benzyny, niemal rekordowe notowania oleju napędowego. I ja tutaj mówię o cenach hurtowych na świecie, nie tylko to, co widzimy u nas na stacjach. I oczywiście no, to zależy od tego. Natomiast no, wydaje się, że ten cykliczny szczyt inflacji jest tuż za rogiem. Oczywiście ja wiem, że pół roku temu mówiliśmy to samo, rok temu podobnie, że już zaraz, a to tak nie było. Natomiast no, wydaje się, że tym razem to może być szczyt. W związku z tym, jeśli inflacja zacznie spadać, to prawdopodobnie stopy procentowe przestaną wtedy rosnąć. W tej chwili prognozy ekonomistów mówią, że szczyt nastąpi na poziomie 6,5 do 8,5, 8,5 to jest chyba najwyższa w tej chwili prognoza na rynku dla stopy referencyjnej NBP-u. No i wydaje się, że jeszcze za miesiąc w lipcu Rada podniesie znowu, nie wiadomo o ile w tym momencie, ale też może to być ruch między 50 a 100 punktów bazowych, czyli od pół punktu do całego punktu procentowego. W sierpniu Rada ma przerwę, w sensie nie ma zaplanowanego decyzyjnego posiedzenia. Oczywiście zawsze może podnieść na zwołanym ad hoc posiedzeniu, tego też nie można wykluczyć, natomiast zwykle tak się nie dzieje. No i wrócimy we wrześniu i zobaczymy. Być może jeszcze jedna podwyżka we wrześniu i wydaje się, że to może być koniec, ale mówię tylko i wyłącznie w scenariuszu, w którym inflacja przestanie nam rosnąć, bo w tej chwili mamy sytuację, że inflacja rośnie szybciej niż stopy procentowe. W związku z tym realna stopa procentowa robi się z miesiąca na miesiąc coraz bardziej ujemna. Więc to zacieśnienie polityki monetarnej, wszyscy mówią, no, że jest najgwałtowniejsze od kilku dekad tak naprawdę. To prawda, ale w zestawieniu z tą inflacją, z którą się zmagamy, ono jest stosunkowo łagodne i te stopy są wciąż, mówiąc otwarcie, niskie. Przy tej inflacji 6% na stopie referencyjnej to naprawdę jest niewiele.
No właśnie, wiedzieni już takim przykładem pochodzącym z Turcji, gdzie była wysoka inflacja, a zbyt niskie stopy, niski procent.
Tam ścięto jeszcze stopy procentowe.
Tak jest. Pan mówi, jak większość ekonomistów, że te stopy są niskie. To w takim razie jakie powinny być?
O, tego nikt nie wie. Generalnie po 2008 roku, po wybuchu kryzysu finansowego, cała polityka monetarna została postawiona na głowie. Kiedyś bankierom centralnym czy ekonomistom nie mieściło się w głowie, żeby stopy procentowe mogły być trwale poniżej inflacji. Panowała tak zwana reguła Taylora, która no, w dużym uproszczeniu nakazywała trzymać stopy procentowe punkt, dwa punkty ponad inflację. Tam wzór jest bardziej skomplikowany, ale nie będziemy w to wchodzić. Taki był efekt i tak było. Natomiast po 2008 roku tak nie było, tak przestało być po prostu. I banki centralne w krajach rozwiniętych zwłaszcza, ale w Polsce też, trzymały stopy poniżej poziomu inflacji. I to było w moim przekonaniu bardzo złe rozwiązanie, bo to nam tak naprawdę zastymulowało w znacznej mierze tą inflację, z którą mamy do czynienia teraz. Więc mieliśmy tak naprawdę, głównym problemem było to, że stopy były za niskie przez zbyt długo, No i w efekcie teraz będą musiały być dużo wyższe, niż by mogły być, gdybyśmy się stosowali do zasad, czyli gdyby bankierzy centralni stosowali się do zasad. Jeżeli mamy porównać Polskę z krajami, które są tak naprawdę na naszym poziomie rozwoju, bo porównywanie Polski do krajów strefy euro czy Stanów Zjednoczonych to jest po prostu nieporozumienie, to nie jest nasza liga. Ale proszę bardzo, mamy inflację około 14%, mamy podobne kraje, gdzie też jest inflacja 13-14%, no i Meksyk ma stopy na 7%, Brazylia prawie 13%. Kazachstan 14, Gruzja 11, więc no jak widzimy w wielu krajach rozwijających się przy takiej inflacji te stopy są znacznie wyższe.
Ale nawet mówiąc o Stanach Zjednoczonych, przecież tam się mówi, oczywiście to nie jest porównywalna inflacja do naszej, ale mimo wszystko jest i mówi się o najwyższej od 30-40 lat przecież.
Dokładnie, odczyt za marzec był najwyższy od 40 lat, to było bodajże 8,5% na inflacji CPI. Więc tak, to są rekordowe odczyty, a proszę zobaczyć, gdzie tam ma bank, gdzie tam jest stopa procentowa banku centralnego. To nawet nie jest 1% w tym momencie, więc oni są spóźnieni dużo mocniej. Nigdy w historii współczesnej, przynajmniej monetarnej Stanów Zjednoczonych nie było czegoś takiego, żeby bank centralny był tak spóźniony za tą inflacją, żeby ten rozdźwięk między stopami w banku centralnym a inflacją był tak duży. No to pokazuje skalę problemów i pytanie, czy podwyższenie stóp procentowych w Stanach do 3%, bo tak się zakłada na koniec roku, wystarczy, aby zdusić tą inflację. Może wystarczy, może nie, ale tego nikt z nas nie wie. I tak naprawdę też decydenci, którzy te stopy podnoszą, no trochę tak robią to po omacku, bo mówi się, że efekt oddziaływania stóp procentowych na gospodarkę widać najwcześniej po 4-5 kwartałach. Czyli tak naprawdę te podwyżki, które zaczęły się w październiku, efekt tych pierwszych podwyżek będziemy widzieć dopiero jesienią. I dopiero wtedy pewnie zobaczymy zwalniającą gospodarkę, zwalniający popyt, który tą inflację nakręca i być może też spowolnienie wzrostu inflacji, ale ta inflacja cały czas z nami będzie.
No właśnie, chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co tak naprawdę pompuje w cudzysłowie tę inflację, bo już pan powiedział o popycie, no właśnie, czyli to, że my za dużo chyba trochę chcemy.
No to nie można mieć pretensji do ludzi, że za dużo chcą. Taka jest nasza natura, nasze potrzeby, nasze pragnienia, nasze aspiracje są nieograniczone. To jest jakby podstawa ekonomii, a z drugiej strony podaż dóbr, które możemy kupić w danym czasie, jest ściśle ograniczona. Dóbr nie przybędzie, nie da się tego dodrukować. W dużym skrócie, bo to też ekonomiści nie są co do tego zgodni, co tak naprawdę powoduje inflację, ale w bardzo dużym skrócie, aby mieć wysoką inflację, potrzebujemy dwóch, może trzech rzeczy. Po pierwsze, to jest bardzo duży wzrost podaży pieniądza i to mieliśmy. Generalnie banki centralne po marcu 2020 zalały świat pieniędzmi. W Polsce podaż pieniądza od tego czasu, o ile dobrze pamiętam, to jest wzrost rzędu 25-30%. Więc ogromna masa pieniądza, która trafiła do kieszeni tak naprawdę ludzi, bo te pieniądze, które były kreowane tak naprawdę z niczego, za pośrednictwem tych wszystkich transferów socjalnych i rządowych, tych różnych tarcz antykryzysowych, trafiły prosto do ludzi i przedsiębiorstw. Więc to jest pierwsza rzecz i to mamy. Druga rzecz, no to ludzie muszą chcieć wydawać te pieniądze. I to się nam uruchomiło właśnie gdzieś wiosną tego roku i ta inflacja wtedy z poziomu 3-4% nam wystrzeliła.
Trochę się rozbestwiliśmy i się zastanawiam, jak teraz będzie nam trudno tak naprawdę zrezygnować z tego, że chcieliśmy kupować jak najwięcej.
Jeden ze znanych ekonomistów, nie pamiętam, czy nie, Milton Friedman, powiedział, że rolą właśnie bankiera centralnego jest wyniesienie z imprezy wazy z ponczem, gdy uczestnicy imprezy zbyt dobrze się bawią. I rzeczywiście, myśmy mieli taką w światowej gospodarce w zeszłym roku i w znacznej mierze też w tym roku taką wielką imprezę, gdzie wszyscy już byli mocno pijani, ale chcieli pić jeszcze więcej. No i niestety bankierzy centralni spóźnili się, żeby wynieść tą wazę z ponczem i wynoszą ją dopiero teraz, gdy już jest bardzo niedobrze i gdy jest już sporo za późno. I tak naprawdę no, cel podwyżek stóp procentowych, znaczy może mechanizm, w jaki stopy oddziaływują na gospodarkę i na inflację jest jakby ma z takimi trzema kanałami uderza. Po pierwsze, one mają na celu zrównoważyć oszczędności z inwestycjami, czyli zrównoważyć gospodarkę, bo ta gospodarka polska i światowa jest w tej chwili mocno niezrównoważona. Chodzi o to, żeby ludzie zaczęli więcej oszczędzać, a mniej konsumować, no bo trzeba ich do tego zachęcić. Przy stopie na poziomie zero motywacja do oszczędzania też wynosiła zero, powiedzmy sobie szczerze. Więc przywracamy jakąś normalność pieniężną, gdzie oszczędzanie nadal nie popłaca, no ale to już nie jest zero, ale można ulokować na 6 czy nawet na 7% oszczędności. biorąc pod uwagę oczekiwaną inflację, bo tak naprawdę nie mamy co się oglądać na te 14%, które jest teraz, tylko na to, co będzie za 12 miesięcy. A za 12 miesięcy jest szansa, że już będziemy koło tych 7-8% z inflacją, albo ciut wyżej. No to już można o tym mówić. Równocześnie droższy staje się kredyt, więc po pierwsze wyższe stopy zniechęcają do brania tego kredytu, czyli też ograniczają konsumpcję na kredyt, bo masa tej konsumpcji, która się odbywała przez ostatnie lata, była po prostu na kredyt. No i trzecia rzecz, jakby taki czynnik uboczny, to jest to, że ci ludzie, którzy się zadłużyli na duże kwoty i na zmienne stopy procentowe, w Polsce jest to przypadek przede wszystkim ludzi zadłużających się na mieszkania i domy, czyli zaciągających kredyty mieszkaniowe, nie mylić z hipotecznymi, no oni dostają po kieszeni, ponieważ rośnie im rata, więc też mają mniej pieniędzy do wydania i to wszystko chłodzi popyt i w perspektywie kolejnych miesięcy ma przyczynić się do obniżenia inflacji.
A propos tych kredytów, ale w tym także tych kredytów hipotecznych, zastanawiam się, czy nie zmierzamy w takim kierunku, że przestanie nas po prostu realnie stać na kupowanie mieszkań i tym samym trochę staniemy się takim podobnym państwem do państw zachodnich, czyli po prostu będziemy tylko wynajmować.
To nie jest tak, że tylko będziemy wynajmować, natomiast
czy wiadomo,
korygując
że są
to
ci,
pytanie,
których zawsze stać i stać będzie, natomiast w większości, przynajmniej na przykład, być może zniknie klasa średnia, o tym też się sporo mówi.
To jest trochę temat na inną rozmowę, natomiast ja bym powiedział, że nas już przez ostatnie parę lat nie było stać na nieruchomości, powiem to brutalnie. Wielu ludzi kupowało nieruchomości, na których ich po prostu zwyczajnie nie było stać. To znaczy kupili je, ponieważ zaopatrzyli się w mega tani kredyt. Przy stopach na poziomie 0, przecież myśmy mieli 2 lata WIBOR-u na poziomie 0,22 zdaje się. No to powiedzmy sobie szczerze, ten kredyt był za darmo, w tamtym momencie oczywiście, teraz już nie jest. Inflacja była taka, że te wszystkie ceny, w tym także mieszkań, rosły w tempie kilkunastu procent rocznie, więc taka decyzja w tamtych okolicznościach wydawała się racjonalna. Natomiast bardzo wielu ludzi brało kredyty, których po prostu w ogóle nie powinno dostać, bo nie mieli na to zdolności i teraz, gdy ta rata wzrosła, gdy stopy procentowe wróciły do jako takiej normalności, to teraz wyszło. Także to nie jest problem w tym, że rada podniosła stopy i jest teraz droższy kredyt, wyższe raty i tak dalej. Problemem było to, że one przez wiele lat, bo tu nie mówimy tylko o ostatnich 2 latach, przecież przed 2020 przez 5 lat mieliśmy stopy na poziomie 1,5%, WIBOR 1,70 z groszem, to też była cena taka, która no skutecznie zniechęcała do oszczędzania, a zachęcała do zadłużania się. I problem jest taki, że wielu ludzi po prostu wzięło kredyty na kwoty, na których mogą nie być w stanie spłacić, kredyty, na których ich nie stać, zakup mieszkań, na których ich nie stać.
Mm-hmm. No a co zrobić z tymi, którzy już jednak wzięli ten kredyt i kupili te mieszkania? Jaka powinna być teraz reakcja rządząca? Bo obiecuje się sporo chociażby takie te wakacje kredytowe. Czy to jest dobre wyjście?
No to jest w mojej ocenie katastrofalne wyjście, gdyż po pierwsze tak na dobrą sprawę to nie jest tak, że ludzie nie mają pieniędzy i nie mają z czego spłacać, no po prostu muszą wyciąć inne wydatki. W większości przypadków oczywiście zawsze znajdzie się przypadek ludzi, którzy tych kredytów nie spłacą, ale tacy ludzie zawsze byli. Zresztą mieliśmy już stopy na tym poziomie czy w roku 2012, czy w roku 2008 i żadna katastrofa się nie działa. Pamiętajmy też, że przy takiej inflacji ktoś, kto kupił rok, 2, 3, 5 lat temu nieruchomość, jest, mówiąc kolokwialnie, zarobiony. Przecież inflacja na poziomie 15% niszczy wartość tego kredytu. Ten kredyt, jak mamy w tej chwili CPI 14% rok do roku, no to realna wartość tego zadłużenia zmalała w ciągu roku o 14%. Przecież owszem, ceną za to są wyższe raty, ale generalnie inflacja sprzyja dłużnikom. Na krótką metę jest to bolesne, bo trzeba ten koszty obsługi rosną, natomiast ten kredyt jest brany przecież był na 20, 25, 30 lat czasami i generalnie dłużnicy powinni się cieszyć z inflacji, ponieważ zmniejsza to realną, tak, no taka jest teoria, ale też praktyka, to zmniejsza realną wartość tego zobowiązania. W skrajnej sytuacji przecież te długi się spłaca po koszcie makulatury, gdy w kraju następuje hiperinflacja. Pamiętajmy też, że średnio, oczywiście to nie dotyczy wszystkich i każdego w innym stopniu, ale średnio bardzo szybko rosną wynagrodzenia. Więc
ale chyba nie tak proporcjonalnie do naszej wzrastającej inflacji, galopującej już w tej chwili.
Powiem tak, ostatnie dane w sektorze przedsiębiorstw, czyli mówimy o przedsiębiorstwach dużych, niefinansowych i bez administracji publicznej, czyli przedsiębiorstwach zatrudniających przynajmniej 10 osób, mieliśmy średni wzrost średniego wynagrodzenia o 14%, czyli tak, w tempie, w jakim ile wynosi wzrost, średni wzrost cen. dóbr konsumpcyjnych.
Tylko więc to jednak nie dotyczy wszystkich.
Nie dotyczy wszystkich, ale pamiętajmy, że jeżeli mamy średnio o 14, to znaczy, że są ludzie, którzy dostali, zarabiają 20, 30, 50% więcej niż rok temu. Mieliśmy bardzo duże podwyżki w takich różnych sektorach gospodarki z dominującą rolą państwa, w górnictwie, w leśnictwie. Mamy bardzo silne podwyżki w tej chwili w gastronomii i hotelarstwie, no bo tam po prostu zabrakło ludzi do pracy, bo jak to było przez 2 lata zamknięte, no to ludzie rezygnowali z pracy, no bo musieli gdzieś zarabiać pieniędzy. Jak otwarto, to nagle nie ma pracowników i trzeba im zaoferować wyższe ceny, wyższe płace. Mamy bardzo szybki wzrost płacy minimalnej. Mamy hojne transfery rządowe, przez 13, 14 emerytury, kolejne zasiłki i tak dalej. To sprawia, że dochody nominalnie przynajmniej ludzi rosną i ludzie mają pieniądze, żeby wydawać, co nakręca popyt, co nakręca inflację. I w tej chwili problemem jest właśnie polityka rządu, który, no ile bank centralny stara się cisnąć hamulec, no to rząd ciśnie gaz do dechy, żeby tą inflację jeszcze przyspieszyć i takim pojazdem się bardzo trudno w tym momencie steruje.
Na sam koniec chciałabym zapytać, gdzie możemy spodziewać się tego wzrostu inflacji? W sensie, w czym zobaczymy, co tak naprawdę zdrożało poza tymi artykułami spożywczymi, poza gazem czy
znaczy, to musimy rozdzielić
benzyną?
Dwie rzeczy, inflację od cen. Wzrost cen niekoniecznie jest inflacją i znaczy nie każdy wzrost cen jest inflacją. Inflacja to jest tak naprawdę proces spadku siły nabywczej pieniądza, czyli za to samo 100 zł możemy kupić mniej dóbr i usług niż miesiąc, rok czy 2 lata temu. To jest inflacja, że tak naprawdę inflacja jest tym, że ten pieniądz, który mamy, traci na wartości. Spada jego siła nabywcza. To się objawia oczywiście wzrostem cen i też pamiętajmy, że każdy ma inną inflację, bo każdy ma inny koszyk zakupowy. Jeżeli spojrzymy na to, zwłaszcza w takiej sytuacji, wysokiej inflacji, mamy bardzo dużą rozbieżność, bo mamy grupy dóbr, które drożeją bardzo szybko, czyli przede wszystkim paliwa, energia, opał, ale też wiele usług. No i oczywiście żywność. Natomiast mamy w koszyku inflacyjnym też grupy dóbr, które drożeją znacznie wolniej. Mamy na przykład ceny usług telekomunikacyjnych, które tak szybko nie idą w górę. Ceny różnego rodzaju elektroniki, które też nie galopują przecież w tempie 15%, więc pamiętajmy, że ta inflacja w każdego uderza inaczej. To indywidualnego profilu konsumenta tak naprawdę zależy, jaka jest jego odczuwalna faktyczna inflacja.
A jakaś nadzieja na przyszłość? Kiedy możemy się spodziewać takiego ustatkowania po prostu tego wszystkiego, co się dzieje teraz? Czy na jesień?
Ustatkowanie. Pamiętajmy, że gdy ta inflacja zacznie spadać, to prawdopodobnie właśnie zacznie spadać dlatego, że bank centralny zakręcił kurek z tanim pieniądzem. To zredukuje popyt konsumpcyjny, więc temu tłumieniu inflacji najprawdopodobniej będzie towarzyszyło bardzo istotne spowolnienie gospodarcze. To moim zdaniem już teraz nie jest wykluczone, że Polska znalazła się w recesji, tylko jeszcze tego nie widzimy w danych. W sensie w takiej recesji, jeżeli mówimy, że są to przynajmniej 2 kolejne kwartały spadku produktu krajowego brutto, bo jeżeli mieliśmy wzrost o 8%, 8,5% przepraszam, w pierwszym kwartale, no to jest tempo absolutnie nie do utrzymania w kolejnych kwartałach i względem tego pierwszego mocnego kwartału, jak się będziemy porównywać, to już możemy mieć recesję, bo już mamy koniec drugiego kwartału, możemy mieć spadek względem pierwszego, a w trzecim niemalże na pewno będziemy mieli spadek względem drugiego. Więc pamiętajmy, że temu zdławieniu inflacji będzie towarzyszył wolniejszy wzrost gospodarczy, a może nawet jakaś forma recesji. A po drugie, to nie jest tak, że ceny nam magicznie wrócą do roku 2019.
Już nie wrócą, to
nigdy
chyba
nie
wszyscy
wrócą,
jesteśmy świadomi.
No właśnie, mam wrażenie, że nie wszyscy, bo pamiętajmy, że wolniejsza inflacja to jest po prostu wolniejszy wzrost, oznacza wolniejszy wzrost cen. Nie oznacza spadku cen. Żeby tam ceny spadły, potrzebowalibyśmy deflacji.
Dlatego
to dość
spytałam
gwałtownej.
O stabilizację, nie o spadek.
No to nie jest stabilizacja, jeżeli mówimy, chyba że mówimy o stabilizacji dynamiki rocznej, bo jeżeli mówimy o stabilizacji indeksu cen, to on może co najwyżej wolniej rosnąć, ale nie ustabilizuje się, że przestanie rosnąć i raczej nie ustabilizuje się, że zacznie spadać w tym sensie. W sensie każdy inaczej rozumie stabilność cen. Dla mnie stabilność cen to znaczy, że ceny się po prostu nie zmieniają. A dla banku centralnego stabilność cen to jest wtedy, gdy rosną o 2,5% rocznie.
Okej, to ta dla nas, dla konsumenta, kiedy będzie ta korzystniejsza sytuacja już tak krótko?
Myślę, że jeszcze długo nie będzie, ponieważ gdy konsumenta przestanie uderzać inflacja tak mocno, raczej nie, bo wysoka inflacja, wszystkie prognozy mówią, że będzie nam towarzyszyć też cały przyszły rok i kawał roku 2024 prawdopodobnie też. Natomiast pojawią się inne problemy. Mogą się pojawić problemy na rynku pracy. Myślę, że z tak dobrą koniunkturą, jaką mieliśmy do czynienia przez ostatnie kilkanaście miesięcy, to ona nie będzie tak dobra przez następne kilkanaście miesięcy, no bo chłodząca się gospodarka, malejący czy też spowalniający popyt konsumpcyjny sprawia, że to zapotrzebowanie na pracowników nieco spadnie.
Drodzy Państwo, więc w takim razie trzeba po prostu oszczędzać. Chyba taki jest trochę morał z tej całej opowieści. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem w studiu Radia Rodzina był Krzysztof Kolany, ekonomista, główny analityk portalu bankier.pl. Bardzo dziękujemy za rozmowę i przybliżenie tych trudności.